Dobry wieczór, Wojciech Suleciński. Witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. No trudno, żebyśmy uciekli od tematu Ukrainy, tym bardziej, że ta wojna, którą dziś obserwujemy, ma pewne historyczne korzenie i to niezbyt odległe, ale o których już też pisze się książki. Moim dzisiejszym gościem przez telefon jest pan profesor Michał Klimecki, autor takiej książki, czyli Krym, Donieck, Ługańsk 2014-2015. Na szczęście książka przede mną, także będziemy, panie profesorze, jakoś próbowali opowiedzieć o tym, co jest, jak rozumiem, korzeniami tego konfliktu, który dzieje się w tej chwili.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. Tak, możemy powiedzieć, że są to korzenie te najbliższe, bo te głębsze sięgają jeszcze początku XX wieku, czyli budowania się ukraińskiej państwowości. Tu myślę o Hetmanacie Skoropadzkiego, o Ukraińskiej Republice Ludowej, właśnie w opozycji do imperialnych dążeń Rosji, a potem Rosji radzieckiej.
Jak pan patrzy na te wydarzenia i ten jakby ciąg zdarzeń, to jest tak, że porozumienia w Puszczy Białowieskiej i to wszystko, co dzieje się jakby w momencie rozpadu Związku Radzieckiego, to jest tylko taka pieredyszka, że się tak wyrażę, czyli że taki moment, w którym po prostu imperium na chwilę zapomniało o swoich planach zajęte innymi rzeczami, a właściwie jest ta idea połączenia co najmniej całej tej wielkiej, tak zwanej wyimaginowanej nieco Rusi jest cały czas u podstaw koncepcji rosyjskiej państwowości.
No ja tutaj bym trochę na to szerzej spojrzał. Po 1991 roku była szansa na zbudowanie demokratycznej ustrojowo Rosji i na inne spojrzenie rosyjskich elit na miejsce swojego państwa w środowisku międzynarodowym. Ta nadzieja na europeizację Rosji z bardzo wielu powodów okazała się nierealna. Po pierwsze, Rosja nie udźwignęła zmian gospodarczych, które jednak wiążą się bardzo mocno z spojrzeniem społeczeństwa, które uważa się za skrzywdzone, na tych, którzy nas otaczają, czyli powstaje tutaj jakby sens, pokusa, aby winę za stan, w jakim się znajdziemy, zwrócić na tych obcych, w tym wypadku na Amerykanów, jakieś organizacje typu CIA, nawet na wielki biznes, który rzekomo miał rozgrabić zarówno pozostałości imperium, przejmując na przykład bogactwa Ukrainy, Kazachstanu czy Białorusi, ale a z drugiej strony no jest to też takie spojrzenie, że skoro nie udało nam się zbudować demokracji, to być może musimy wrócić do jakichś dawniejszych, chociaż szerzej pojmowanych interesów. Czyli postawiłbym tutaj na taką tezę, że w latach 90. ten nieudany eksperyment, któremu patronował Jelcyn i jego młodzi współpracownicy, tacy jak chociażby Niemców, nie sprawdził się. I ta szansa na zmianę Rosji jako państwa się rozwiała. To zresztą budzi we mnie taką refleksję, że jak to ciekawie byłoby, gdybyśmy mieli na wschodniej granicy bogate, demokratyczne, prozachodnie państwo, do którego możemy wyjeżdżać, z którym możemy handlować, spędzać wakacje. No, taka, bylibyśmy, przepraszam za to takie dosyć nieprecyzyjne określenie, bylibyśmy Kanadą dla Stanów Zjednoczonych, czyli Rosji.
No dobrze, ale panie profesorze, to w takim razie wróćmy na Ukrainę, bo Ukraina w tym czasie przeżywa niewyobrażalny zupełnie upadek gospodarczy. No z czasy Krawczuka i Kuczmy też dla Ukrainy nie są dobre, ale w którymś momencie pojawia się tam ta, bym powiedział, taka ciągota nie wcale na wschód, a trochę na zachód. No i zaczyna się to uosabiać w postaci jakby tej pomarańczowej rewolucji, która jest też, jak się się wydaje próbą realizacji takich dwóch jakby wyraźnie pomysłów na tę nową Ukrainę, czyli to jest kraj, który jest prozachodni i demokratyczny. Czy pana zdaniem to jest właściwe odtworzenie tego pomysłu, który się jakoś na Ukrainie na początku lat 2000 rodzi?
Znaczy, lata 90. to rzeczywiście jest bezprecedensowa zapaść Ukrainy na każdym możliwym polu życia państwowego. Ukraina startuje mniej więcej z podobnego poziomu gospodarczego i społecznego jak Polska pod koniec lat 90. w niczym nas już nie przypomina. To jest oligarchizacja gospodarki, anarchizacja życia społecznego, bardzo skorumpowany system urzędów, zarówno samorządowych, jak i państwowych. Ale przez cały czas to poczucie, że Ukraina jest częścią nie tylko tej przeszłości rosyjskiej, ale też przeszłości europejskiej, bo te dwa wątki tu się zawsze splatają. Od XIX wieku Ukraińcy dyskutują, zastanawiają się, czy są bardziej... wiedzą, że Ukraina to jest środek Europy. I geograficznie tak jest. Ale czy bardziej historia się ich wiąże z Rosją, czy bardziej z Europą, to nigdy nie było rozstrzygnięte. W latach 90., kiedy Rosja zaczyna odbudowywać, kiedy ten eksperyment demokratyzacji w Rosji ulega deprecjacji, Rosja zaczyna odbudowywać swój imperialny stosunek do świata, na Ukrainie budzi się coś w rodzaju strachu, niechęci, obaw, jak to wpłynie na pozycję, na procesy zachodzące na Ukrainie. I w zasadzie zarówno elity rządzące, jak i elity biznesowe, jak i społeczeństwo w dużej części obawiają się Rosji i zaczynają szukać związków z Zachodem.
Panie profesorze, to tak, że od razu z punktu widzenia Moskwy, z punktu widzenia Putina, pomarańczowa rewolucja jest takim sygnałem, że po prostu tracimy tę Ukrainę i być może nieodwracalnie?
Tak, tak mi się wydaje, że to jest dla Putina, to jest do 2005-2004 rok, takie poczucie, że jego plany, marzenia o ponownej konsolidacji państw, które kiedyś należały do Związku Radzieckiego, oczywiście z wyjątkiem Litwy, Łotwy, Estonii, zostanie zahamowana, bo po prostu nie będzie miało szansy na spełnienie. Pomarańczowa rewolucja to jest jednoznacznie wskazanie przez elity ukraińskie, że droga Ukrainy jest na zachód. Przez NATO i Unię Europejską ku pełnej integracji zachodniej.
No tak, ale ten eksperyment jakby tej prozachodniości spotyka się też z pewnego rodzaju ograniczeniami. No po pierwsze, prezydentura Juszczenki nie jest udana w takim sensie także politycznym i gospodarczym. W 2008 roku dochodzi do takiego słynnego szczytu NATO, na którym te nadzieje na szybkie wejście Gruzji i Ukrainy do NATO są rozwiane poprzez opór dużej liczby państw, które wchodzą do paktu NATO. No i pojawia się jakby ta nowa koncepcja, czy też odwrotna koncepcja, także wewnątrz ukraińska, czyli taka wschodnio-ukraińska, bym zaryzykował to twierdzenie, czyli Janukowicz i, no, mówiąc najkrócej, pewnego rodzaju oligarchiczny układ, który jest po pierwsze chyba bardziej nie tylko rosyjskojęzyczny, ale też i trochę prorosyjski.
Tak, mam pan rację z tym, że tutaj trzeba trochę to zniuansować, bo dla części oligarchów związki z Rosją oznaczają upadek, bo rosyjscy oligarchowie po prostu będą połykać bez większych kłopotów to, czego się dorobili ukraińscy oligarchowie.
To prawda, tym bardziej, że jakby to powiedzieć, Putin ma zwyczaj czynić selekcję na swoich oligarchów, których wspiera, i cudzych oligarchów, których niszczy.
No właśnie, tutaj pan to znakomicie ujął. Po drugie, dla Janukowicza też nie było do końca pewne, czy związki z Unią Europejską przy utrzymaniu związków z Rosją nie będą dla Ukrainy korzystne. Początkowo on nie zamierzał wybierać. On grał na dwóch fortepianach, a tą grę właśnie przerwała Rosja, nakazując mu wręcz wprost. Nie wiem, nie znamy szczegółów rozmów między Putinem a Janukowiczem, ale myślę, że było to bardzo stanowcze czy wręcz ostre rozmowy ze strony Rosji, aby wycofał się ze swoich flirtów z Europą Zachodnią i postawił jednoznacznie na Rosję. I Janukowicz musiał wybierać. I to musiał wybierać pod koniec 2013 roku, ku zresztą całkowitemu zaskoczeniu Europy, która spodziewała się, że w Wilnie, kiedy miał miejsce zjazd państw projektu wschodniego Unii Europejskiej, Janukowicz podpisze takie stowarzyszeniowe dokumenty. One nie były nawet jakoś bardzo łączące Unię z Ukrainą. Były bardziej, każdy taki dokument, w zależności od państwa, z którym podpisuje Unia Europejska, może mieć różny charakter. Ono tylko otwierało rynki ukraińskie i rynki europejskie na siebie nawzajem przy mocnych zastrzeżeniach co do transparentności politycznych, gospodarczych, prawnych działań Ukrainy. Ale dla Rosji wystarczyło to, że już to jest niebezpieczne dla jej interesów.
No dobrze, no ale to się okazuje, że pojawia się pewnego rodzaju kula śnieżna, która zaczyna się na Majdanie. Tym razem jest to nieliczna grupa tych uczestników na początku, z wyraźnie tymi europejskimi hasłami. No i pewna, jakby to powiedzieć, próba siłowego rozwiązania, jak się wydaje, tej sytuacji przez Janukowycza, no powoduje to wszystko, co się zaczyna dziać, czyli ten cały Euromajdan, no brutalne kolejna próba rozprawienia się, już tym razem orężna. Efekt jest tego taki, że dochodzi do upadku rządów Janukowycza. To się wszystko zresztą odbywa z tym znowu olimpijskim tłem, bo tutaj Rosja, odnoszę wrażenie, że w rytmie igrzysk olimpijskich rozgrywa tę swoją politykę. Przypomnijmy, że pierwsze igrzyska w Pekinie to jest Gruzja, te igrzyska zimowe w Soczi to jest właśnie ten epizod, o którym opowiadamy, no a teraz znowu też jesteśmy świeżo po zimowych igrzyskach w Pekinie. Ale to jest jakby dygresja, ale chcę powiedzieć, że jakby świat zupełnie zdziwiony jakby wydarzeniami, które dzieją się na Majdanie, też odnoszę wrażenie, zupełnie nie był przygotowany na to, że Rosja spróbuje skonsumować ten moment zawahania się i pewnego chaosu, który świat przyjmował jako po prostu próbę, jakby to powiedzieć, europeizacji Ukrainy.
Tak, ma pan rację, ale bym dodał do tego jeszcze jedną rzecz, że sami Ukraińcy byli zaskoczeni szybkością wydarzeń, jakie miały miejsce najpierw w Kijowie, potem w Lwowie, w całej Ukrainie Zachodniej i też, chociaż w mniejszym zakresie i w trochę innym kontekście, na wschodzie Ukrainy. To było działanie spontaniczne, wręcz rewolucyjne, które z jednej strony łączyło olbrzymie masy ukraińskiej ludności, ale z drugiej strony antagonizowało te masy z częścią współobywateli, którzy może byli zmęczeni Janukowyczem jako kleptokratą i człowiekiem, który nie potrafi zaradzić bieżącym kłopotom, ale byli przerażeni tym, co się dzieje w centralnej i zachodniej Ukrainie. Tutaj bym dorzucił taki wątek, że chyba w 2004 albo 2005 roku w Moskwie zaczęto finalizować różnego rodzaju plany na różnego rodzaju scenariusze na Ukrainie. I chyba wówczas, już pod koniec 2013 roku, włączyły się rosyjskie służby, rosyjska telewizja, media, aby antagonizować Ukraińców i aby budować poparcie dla takiej prorosyjskiej, nie wiem jak to określić, środowiska czy wręcz stronnictwa.
No dobrze, ale to w takim razie musimy trochę porozmawiać o tej zmieniającej się Ukrainie, bo odnoszę takie wrażenie, że jeśli ten opis no, wschód, zachód, prorosyjski, rosyjskojęzyczny i równocześnie ta tradycja galicyjska, czyli Lwów. No i ten Kijów, który jest jakby na przecięciu się tych dwóch tendencji. No poza tym też ten wyraźny sentyment do Związku Radzieckiego, a może też i taka sowieckość w sensie myślenia o wielu sprawach jakiejś części ludności. To są wszystko te rzeczy, o których mówiliśmy zawsze w kontekście ukraińskim, ale które, jak się wydaje, w ciągu tych 30 lat w bardzo różne strony ewoluowały. I to społeczeństwo, jak się wydaje, ukraińskie podlegało bardzo silnym fluktuacjom, łącznie z tym, że i na wschodzie, i na zachodzie to wcale nie było aż takie proste.
Tak, oczywiście. Trzeba byłoby chyba zacząć od tego, że w 1991 roku, w czasie referendum, czy Ukraina ma być suwerennym, niepodległym państwem, czy nie, wszystkie regiony, łącznie z Krymem, głosowały za niepodległością. Tam w Krymie i w Sewastopolu to było chyba ponad między 50 a 60%. Nie mamy żadnego regionu na wschodzie czy na południowym wschodzie, który by był przeciwko. Warunki, w których żyli Ukraińcy, a także myślę, że jednak jakieś działania rosyjskie antagonizowały to społeczeństwo. I w 2004-2005 roku, tutaj choćby w kontekście wyborów prezydenckich, bardzo wyraźnie widać to pęknięcie. Wschód, południowy wschód jest za Janukowiczem, centrum, zachód jest za Juszczenką. I to się niestety zaczyna nakładać na kwestie narodowościowe. Jeszcze w latach 90. język nie był traktowany powszechnie jako wyróżnik narodowy. Można było być Ukraińcem, który się posługuje językiem rosyjskim, tym bardziej, że duża część tych, którzy posługiwała się językiem rosyjskim, znała też język ukraiński lub część ich rodzin posługiwała się, członków ich rodzin posługiwała się tym językiem ukraińskim.
No w ogóle mieliśmy też bardzo silną tutejszość. No Surżyk był też takim przykładem. Czy też,
tak, właśnie.
Czy też Bałakanie na całym południu z kolei Rosji, gdzie ta tradycja jakby odmienności językowej, no aż do śmieszności, funkcjonowała bardzo długo.
Tak, właśnie. Tutaj, no, jakby pan potwierdza te nasze konstatacje. Dopiero wydarzenia polityczne zaczynają zmuszać społeczeństwo Ukrainy do wyboru jednej lub drugiej strony.
No dobrze, ale to w takim razie znajdźmy się na tym Krymie w tym dramatycznym momencie. Jakby patrzeć z dzisiejszej perspektywy walecznie broniącej swojego terytorium Ukrainy, to wydarzenia na Krymie wydają się być dzisiaj zupełnie niezrozumiałe. Ale czy to nie było jednak tak, że wtedy Ukraińcom wydawało się, że to świat będzie interweniował w ich obronie i nie powinni dać się sprowokować zielonym ludzikom do tego, żeby rozpocząć tę wojnę i ten konflikt?
Tutaj też jest kilka wątków, ale pan ma ogólnie rację, bo nie tylko, że Ukraińcy tak sądzili, ale były takie naciski ze strony polityków unijnych czy państw należących do NATO, aby nie dać się sprowokować. Drugi wątek, który warto podkreślić, to jest pierwsze tak otwarte działanie rosyjskie, które popiera separatyzm i w efekcie odrywanie się jakiejś części Ukrainy od swojego państwa. Nikt, tak mi się wydaje, poważnie myślący, nie mógł sądzić, że europejskie państwo dokona zaboru części innego państwa europejskiego. Mamy rozpad państw, jak Jugosławię, jak Czechosłowację, ale nie mamy w Europie przed 14 rokiem aneksji cudzego terytorium przy pomocy jakiejś sztuczki, a wcześniej przy pomocy działań militarnych. To jest szok. Nikt nie był przygotowany na taki scenariusz.
Choć jeśli porównać to do dzisiejszych wydarzeń, to jednak Rosja wtedy obawiała się takiej agresji pod własną flagą i pod, przy podniesionej kurtynie, tylko wymyśliła ten fortel z tymi zielonymi ludzikami.
Tak, i to jej bardzo gładko przeszło, bo te, ta reakcja świata była dosyć taka, powiedziałbym, miękka. No, sankcje prawdopodobnie miały jakiś wpływ na poziom życia ludności w Rosji, ale niewielki. Natomiast poczucie odzyskania Krymu, które utracono nie tak dawno według rosyjskich mediów i no, wydarzeń, które oczywiście miały miejsce w 1956 roku, to odzyskanie tej Florydy Rosji było no, bardzo atrakcyjne dla większości społeczeństwa, a Putin wyrósł na człowieka, który potrafił przy pomocy bardzo eleganckich wręcz w odczuciu, o poczuciu Rosjan, podkreślam, metod, przywrócić część dawnych granic.
I tutaj chyba nie było wątpliwości, że dla ogromnej części Rosjan poczucie, że Krym jest rosyjski, było zupełnie oczywiste. I to zarówno ze względu na te tradycje dawnej Rosji, choćby wojny krymskiej, czyli tego obrony Rosji na Krymie, jak i też tego doświadczenia czasów sowieckich. No, pan profesor i ja należymy do tego pokolenia, którzy chyba jeszcze pamiętamy tą czytankę o Simferopolskim Skorym, czyli tym, tak, że tak. Właśnie Moskwiczanie wyjeżdżają na wakacje do Symferopola.
Tak, tak, oczywiście tam jest całe mnóstwo różnego rodzaju dacz, ośrodków. Dla wielu Rosjan spędzenie ostatnich miesięcy, lat swojego życia na Krymie, odpoczywanie na Krymie było czymś takim, no powiedzmy, świadectwem luksusu, przyjemności życia i tak dalej, i tak dalej. No ale tu bym od... Nie można mówić o tym, że Krym nie był też ważny dla Ukraińców. Duża część wątków ukraińskiej historii jednak łączy się z Krymem. To jest przecież po II wojnie światowej Krym zagospodarowywali nie Rosjanie, ale Ukraińcy, bo to ludność ukraińska napływała
w miejsce wysiedlonych Tatarów.
Tak, no i oczywiście wracali na swoje miejsce Tatarzy, którzy wbrew temu, co mówimy, mieli różny przed 14 rokiem nastawienie do Ukrainy, bo część obawiała się nacjonalizmów ukraińskich. To Rosjanie dali, zmusili ich do wyboru Ukrainy.
No dobrze, ale to w takim razie powiedzmy jednak o tym momencie, gdzie wybucha już wojna, bo pewnym paradoksem tej sytuacji jest to, że jeśli wariant z zielonymi ludzikami na Krymie się powiódł Putinowi, to jeśli chodzi o próbę zyskania terytoriów no, tych rosyjskojęzycznych na wschodzie Ukrainy, to wyglądało już zupełnie inaczej, bo tam udało się uruchomić różne separatystyczne ruchy, zasilić je różnymi kadrowymi działaczami, czy to partii Putina, czy to wręcz tajnych służb, ale mówiąc najkrócej, sprowokowało to konflikt i wojnę.
Tak, i tu bym też powiedział, że nie do końca się udało, bo nie udało się ustanowić takiej republiki w Charkowie. Ona była proklamowana, Charkowska Republika Ludowa, ale szybciutko po kilku godzinach upadła. I nie udało się przyjąć Odessy, która też w rosyjskiej świadomości historycznej odgrywa dosyć dużą rolę. To, co się udało, to jest tylko przejęcie części obwodu donieckiego i części obwodu ługańskiego. Jak pan ma tutaj rację, w dużym stopniu było to działanie, które wywołali Rosjanie. Tych Rosjan, których widzimy na Krymie, to chcemy również i w Doniecku czy Ługańsku. Chociażby ten słynny Strzałkow, prawda, który, no to jest oczywiście pseudonim, podpułkownik chyba GRU, bo to też nie jest jasne, organizuje przecież siłę zbrojną Donieckiej Republiki Ludowej. Więc tu bym się zastanowił bardzo mocno, na ile te separatystyczne dążenia ludności miejscowej, bo one są, to wyraźnie widać, że część ludności pragnie powrotu do Rosji, między innymi pod wpływem tego bezkonfliktowego wejścia Krymu do Rosji, ale też widać wyraźnie, że jest to inspirowane, wspierane przez samą Rosję, która ma zresztą dwa cele. Raz podłączy te dosyć ważne republiki do swojego systemu, a dwa, że ma teraz możliwość szantażowania zarówno Ukraińców, jak i Europę. No, zobaczcie, kogo chcecie przyjąć, awanturników. Chcecie przyjąć państwo, które ma na swoich granicach wojnę.
No dobrze, ale to właśnie ta wojna wybucha w momencie, kiedy Ukraińcy próbują odzyskać to terytorium, kiedy wysyłają tam nie tylko wojsko, ale także swoje ochotnicze, w domyśle prawicowe, nacjonalistyczne, tu używam specjalnie tego cudzysłowu, bo tak to będzie nazywane przez Rosję i tak będzie tłumaczone Europie oddziały. No i jeszcze w dodatku, w kontrze do tego, Rosja wysyła już teraz swoje bojowe oddziały i dochodzi do regularnych działań wojennych, które pierw, jak się wydaje, wygrywają Ukraińcy po to, żeby w końcowej fazie tego konfliktu okazało się, że ta interwencja sowiecka, rosyjska jest skuteczna i doprowadza do, no mówiąc najkrócej, trwałego stworzenia takiego obszaru niepewności na granicach Ukrainy.
Tak, tylko że ta wojna wybucha nie dlatego, że Ukraińcy rozpoczynają operację antyterrorystyczną, tylko ona wybucha w momencie, kiedy separatyści zaczynają usuwać ukraińskie wojska, garnizony, komendy policji ze swojego terenu.
Co na Krymie się udawało bez uderzenia, a
tak,
tak, tak. Tak. Bo mówię, że to na Krymie udawało się bez rozlewu krwi, gdy tymczasem tutaj napotyka to jednak opór.
Tak, no na Krymie zginęły prawdopodobnie 3 osoby w obronie ukraińskości tego Krymu. Zresztą tutaj trzeba powiedzieć, że no, Turczynow, który wówczas był prezydentem, zrobił bardzo wiele, aby nie było rzezi dosłownie na tym obszarze, bo Rosjanie byli zdeterminowani, aby w sposób szybki, stanowczy stłumić jakikolwiek opór zbrojny garnizonów ukraińskich, czy wojsk Służby Bezpieczeństwa Ukrainy lub policji. Tu wracając do Krymu, chcę powiedzieć, że było to rozsądne. Być może dzisiaj Ukraina mogłaby inaczej legitymizować prawo do Krymu, ale rzeź, która byłaby tam, no, miałaby swoją wagę.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy na Donbas. Czym jest i czym była aż do tej pory trwająca ta wojna na Donbasie? Czy ona była taką próbą trwałego zaangażowania Ukrainy w konflikt i uniemożliwienia jej, no mówiąc najkrócej, wzmocnienia się i politycznego, i gospodarczego? Ale też czy przypadkiem nie jest to tak, że tam rodziła się ta nowa Ukraina?
Tak, oczywiście. Po pierwsze, jest to olbrzymie narzędzie szantażu pod adresem Kijowa. Po klęskach, które poniosła operacja ATO, najpierw pod Iłowajskim, a potem pod Debalcewem, no, układ Mińsk II de facto stworzył w przestrzeni międzynarodowej dwie nieuznawane, ale istniejące republiki. Narzucał konieczność czy możliwość dyskusji między legalnym rządem w Kijowie z nielegalnymi rządami dwóch republik. I Rosja się uporczywie trzymała tego argumentu, to muszą rozstrzygnąć między sobą rządy Kijowa i republiki separatystyczne. To była próba sfederalizowania Ukrainy, w której każdy z podmiotów, głównie na południowym wschodzie, miałby olbrzymie kompetencje nawet w zakresie polityki zagranicznej. Mógłby na przykład nawiązywać ponad rządem jakieś kontakty z obwodami rosyjskimi. To nie wchodźmy w to szerzej. Ale z drugiej strony Ukraińcy postawili sobie pytanie, jaka jest granica Ukrainy, jaki jest obowiązek przeciętnego chłopca, dziewczyny wobec swojego kraju, czy ofiara życia, tu mówię górnolotnie, ale bywając na Ukrainie, no, rozmawiając z Ukraińcami, to padało w ten sposób. Czy ofiara życia nie jest zbyt mała albo uzasadniona po to, aby Ukraina mogła w dalszym ciągu istnieć? Że skoro uzyskaliśmy możliwość być państwem, to czy nie powinniśmy za każdą cenę bronić tego państwa? Tu stworzyła się nowa postawa do własnej państwowości. Taka, jak bym powiedział, jest i u nas. Ojczyzna jest tym dobrem najwyższym, który wymaga każdego poświęcenia, aby mogła dalej istnieć. Przepraszam za tą górnolotność, ale w takiej kategorii rozumowano, mówiono. Wystarczy pospacerować przez tak bliskim nam Kijowie.
No tak, tylko teraz spacerowanie po Kijowie wygląda zupełnie inaczej, ale to jest jakby zupełnie inna historia. Ale próbowaliśmy zrozumieć, co się zdarzyło takiego, że dziś ten opór ukraiński i to zarówno tych ukraińsko, jak i tych rosyjskojęzycznych obywateli tego państwa jest tak zdeterminowany. Bardzo jeszcze raz dziękuję, panie profesorze. Przypominam, że...
Proszę, bo pozwoli pani, że coś powiem jeszcze.
Tak, oczywiście, panie profesorze.
Wydaje mi się, że ten okres 2004-2022 stworzył nowoczesne społeczeństwo ukraińskie, zdolne do traktowania swojego państwa jako najwyższą wartość. Jeżeli jeszcze w 2005 roku mogliśmy się zastanawiać, czy Ukraina w jakimś tam momencie nie pójdzie na wschód, to dzisiaj jest to państwo całkowicie... Społeczeństwo całkowicie europejskie. Tych, którzy widzieliby przeszłość z Rosją, szacuje na kilkanaście, co najwyżej procent. A więc mówimy o Ukrainie nowoczesnej, europejskiej, gotowej do obrony swojej tożsamości, takich, gdzie gotowi są Litwini, Łotysze, Estończycy, my. Panie redaktorze, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo jeszcze raz dziękuję, panie profesorze. Wszystkich, których żeśmy zainteresowali, przypominam o książce pana profesora Krym, Donieck, Ługańsk 2014-15, którą wydała Bellona. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Przypominam, że profesor Michał Klimecki z Uniwersytetu Toruńskiego był moim gościem.
Ja bym jeszcze państwu polecił Czas samotności, dzieje Ukrainy 1914-2018, które napisaliśmy z profesorem Karpusem, gdzie te wątki również występują.
Bardzo jeszcze raz dziękuję.